Słuchajcie, dzisiejszy temat będzie dotyczył kolejnego z dokumentów dogmatycznych Soboru Watykańskiego II. Poznawaliśmy ostatnio, ksiądz Robert nas przybliżał do poznawania dokumentu o Kościele Lumen Gentium, a teraz drugi z dokumentów, który właśnie miał ten status dokumentu dogmatycznego. Konstytucja o objawieniu Bożym. Ale zanim przejdziemy sobie do samego dokumentu, jego historii i treści, to chciałem Was zapytać, kto z Was ma w swoim domu chociażby jeden egzemplarz Pisma Świętego? I pytam, czy czytacie, tylko czy macie? Jest ktoś, kto nie ma? Ktoś ma więcej niż jeden? Wiecie, że jesteście szczęściarzami. Jesteście szczęściarzami z tego powodu, że jeszcze 50 lat temu wcale to nie było takie oczywiste, żebyście mieli Pismo Święte w swoich domach. A już tym bardziej nie byłoby oczywiste, że to Pismo Święte byłoby otwierane i czytane. Nigdy nie zapomnę takiej rozmowy z moją babcią. Babcia mi się dzisiaj przypomina, dlatego że jest dzisiaj dokładnie pierwsza rocznica jej śmierci. Więc babcia kiedyś mi opowiadała o tym, że ona trochę się gubi w tym, co się dzieje w kościele, bo jak była dzieckiem, to ksiądz jej powiedział, żeby przypadkiem nie wpadli na taki głupi pomysł, żeby czytać Pismo Święte, bo to nie dla nich. I głupoty wyczytają, żeby sobie czytali księdza Piotra Skargę i Żywoty Święte, bo to jest lektura dla świeckich. A Pismo Święte nie zostawią księżom. A teraz babcia mi właśnie mówi, jakby rozmawialiśmy o tym, dlatego że była na mszy, na której usłyszała w kazaniu, że jak nie czyta Pisma Świętego, to grzeszy. I mówi, no to kiedy było dobrze? Kiedy ją uczono, że ma nie czytać, czy teraz, kiedy nie czyta, to jest źle. I tak źle, i tak niedobrze. Ale myślę, że też kojarzycie księdza Franciszka Blachnickiego i założony przez niego ruch Światło Życie. Część z Was nawet przechodziło albo jest w trakcie formacji w tymże ruchu. I mniej więcej na przełomie lat 70. i 80. ksiądz Franciszek Blachnicki widział, że jedną z największych potrzeb w całym dziele ewangelizacji i formacji, którą chce przeprowadzać, jest potrzeba zdobycia egzemplarzy Pisma Świętego. Wtedy już istniała Biblia Tysiąclecia, polskie tłumaczenie, wydane przez wydawnictwo Palutinum, tylko że był zakaz drukowania egzemplarzy Pisma Świętego w Polsce w związku z całym systemem komunistycznym. I ksiądz Blachnicki, korzystając z całej serii swoich znajomości zagranicznych, zorganizował akcję reprintu tych Pism Świętych, właśnie Biblii Tysiąclecia, w protestanckich wydawnictwach w Skandynawii, między innymi w Szwecji i w Finlandii, gdzie nawet zorganizował taką akcję Milion Biblii dla Polski i chciał sprowadzić milion egzemplarzy Pisma Świętego do Polski, bo najpierw Skandynawowie zorganizowali akcję zbiórki żywności na rekolekcje oazowe organizowane przez księdza Franciszka. A on im odpisał, że bardzo im dziękuję za to jedzenie, ale jest jeszcze większy głód. Że największym głodem jest głód Pisma Świętego. No i tam też oczywiście doszło do takiego wielkiego ekumenicznego otwarcia, ponieważ pojawiło się pytanie, jak wydawnictwa kościołów protestanckich mają drukować katolickie wydanie Biblii Tysiąclecia dla Polski. A okazało się, że to otwarcie ekumeniczne było tak wielkie, że nie tylko, że drukowali Biblię Tysiąclecia, ale jeszcze zebrali wszystkie pieniądze potrzebne na wydanie. Nie wiemy, czy udało się faktycznie milion tych egzemplarzy sprowadzić do Polski. Na pewno kilkaset tysięcy egzemplarzy, żeby faktycznie oazowicze dostali Pismo Święte. Pierwszą taką dostawą, w której przywieziono 7 tysięcy egzemplarzy, był rok 79. Jak może pamiętacie, to był rok pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i wtedy na spotkaniu w Nowym Targu, bo gdzież indziej, zostały przywniesione dla Ojca Świętego te Biblie, które zostały właśnie wydrukowane w Skandynawii z tego pierwszego transportu i 12 koszy tych Pism Świętych Ojciec Święty pobłogosławił i przekazywał symbolicznie oazowiczom, którzy tam byli na tym spotkaniu, mówiąc przekazujcie dalej. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? No bo to, co dla nas dzisiaj jest absolutnie oczywiste, że w naszych domach są Pisma Święte, że jednym z najważniejszych elementów formacji chrześcijańskiej jest lektura Pisma Świętego i osobista medytacja Słowa Bożego. Że nasze spotkania są przeniknięte Bożym Słowem. To, co jest absolutnie dla nas oczywiste, wyrosło z Soboru Watykańskiego II i z Konstytucji Dei Verbum. Tam ma swój fundament, początek, taki impuls, żeby się to działo. A słuchajcie, sam dokument był tak ważny, że Józef Ratzinger, papież Benedykt XVI, powie o nim w ten sposób. Dokument ten, jako dusza teologii katolickiej, ma dla studiowania Pisma Świętego wręcz rewolucyjne znaczenie. Po pierwsze, jest to najważniejsza wypowiedź Soboru całej teologii. Po drugie, wiąże się to z postulatem konsekwentnego omawiania wszystkich tematów teologii katolickiej na podstawie Pisma Świętego. Czyli mówi papież, że po pierwsze to jest z punktu widzenia teologicznego, dogmatycznego najważniejsze, co powiedział Sobór, a po drugie dało też ten dokument zasadę w ogóle uprawiania teologii. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale wcale nieoczywiste było, żeby teologię uprawiać na kanwie i na bazie Pisma Świętego. Raczej bardziej odwoływano się do zasad sylogizmów arystotelesowskich niż do samego bezpośrednio medytowania tekstu biblijnego. A jeżeli już Pismo Święte było podstawą też teologii gdzieś tej neoscholastycznej, to raczej jako zbiór cytatów. Na zasadzie była pewna baza cytatów, których używano do tego, żeby pewne tezy podeprzeć. Jest tak i tak, ponieważ pum, 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 pum. Nie? Niż jakby analiza Pisma Świętego, z której wyprowadzamy wnioski teologiczne. Ale że sam ten dokument powstawał również w dość burzliwej atmosferze, to niech świadczy fakt, że został on zatwierdzony dopiero na ostatniej soborowej sesji i to też przy takim głosowaniu, w którym doprowadzono zasadniczo do olbrzymiej jednomyślności, tak jak w jednej z konferencji mówiłem, że starano się wypracować maksymalną jednomyślność, ale było to związane z bardzo taką intensywną debatą i pracą nad tym dokumentem. Jak pamiętacie, komisja przygotowująca Sobór na zlecenie papieża Jana XXIII przygotowywała tak zwane schematy. Jednym z tych schematów również był taki, który był zatytułowany De Fontibus Revelationis, czyli o źródłach objawienia. I ten dokument, który został przygotowany właśnie przez kardynała Ottavianiego, czy lepiej powiedzieć przez zespół, którym kierował kardynał Ottaviani, czyli prefekt świętego oficjum, został rozesłany do biskupów, na wydziały teologiczne, do tego, żeby go zacząć analizować, poznawać i natychmiast został bardzo mocno skrytykowany. Wśród takich wielkich krytyków tego dokumentu było dwóch takich ważnych teologów, Karl Rahner i Edward Schielebecks. Ale również jednym z teologów, którzy dostali ten dokument do analizy i przedstawienia swoich wniosków, był młodziutki kardynał, wtedy jeszcze nie kardynał, młodziutki Józef Ratzinger, czyli ekspert teologiczny kardynała Flinksa. I on również skrytykował. Ta jego krytyka nawet dotyczyła samego tytułu, uważając, że sam tytuł jest nieszczęśliwy dla tego dokumentu, już nie mówiąc o dalszej jego części. Krytykowano zarówno pewne stanowiska teologiczne, ale również krytykowano jego styl, że jest zbyt naukowy, zbyt teoretyczny, zbyt odstający również od aktualnych problemów, które się pojawiają w biblistyce i w ogóle też w naukach, czy spotkaniu nauk przyrodniczych z biblistyką. Że ten dokument jest jakby wyraża takie stanowisko właśnie świętego oficjum. Pamiętacie ten spór, nie? Taki tradycjonalizm zamknięty na ten świat i z drugiej strony progresizm, który chciał wielkiego otwarcia. No i chyba nie było drugiego takiego dokumentu, a może właśnie on plus jeszcze dokumenty dotyczące ekumenizmu, które wywołały taką wielką właśnie kontrowersję między tymi dwoma stanowiskami. W każdym razie na pierwszej sesji soborowej, kiedy rozpoczęto dyskusję nad tym dokumentem w auli soborowej, podjęto decyzję, że trzeba ten schemat odrzucić. No i to było mocno kontrowersyjne. Po pierwsze, dlatego było mocno kontrowersyjne, że kardynał Ottaviani mówi, jak można odrzucić tekst, który zatwierdził papież. A papież go wcześniej zatwierdził. To jak teraz Sobór może dyskutować nad tym, czy my dalej nad tym schematem pracujemy, czy nie? A druga rzecz, do której wracał kardynał Ottaviani ciągle, to jest to, że niemieccy biskupi zlecili Rahnerowi i Ratzingerowi przygotowanie alternatywnego schematu. I uważał to w ogóle za absolutny skandal, żeby przygotowywało dwóch teologów tekst soborowy, kiedy on został przygotowany przez komisję przygotowującą, kiedy święto oficjum stało za tym tekstem, to jak dwóch niemieckich teologów może sobie alternatywny tekst przedstawiać i jeszcze na soborze teraz mówią, żebyśmy nad tym tekstem pracowali. No więc musiało to wywołać dużą kontrowersję, do tego stopnia, że na drugiej sesji soborowej w ogóle nie dotykano tego tekstu, bo cały czas trwały prace. Intensywnie się ścierały te komisje. Po jednej stronie kardynał Ottaviani, po drugiej stronie taki kardynał Bea, który był rektorem wcześniej Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, a aktualnie wtedy w czasie soboru był także prefektem sekretariatu do spraw jedności chrześcijan. I on właśnie też wskazywał bardzo mocno na to, że ten tekst musi brać pod uwagę również ten aspekt ekumeniczny. Dlaczego? No dlatego, że protestanccy bibliści są daleko do przodu, jeśli chodzi o wykorzystywanie chociażby metod naukowych, metod historycznych, metod właśnie krytyczno-historycznych do analizy tekstu biblijnego, metod związanych z analizą literacką tekstu, gatunkami literackimi. I do pewnego momentu katolicy jakby zostali daleko w tyle, bo mówili, nie, to wszystko jest modernizm, to wszystko jest czytanie Pisma Świętego nie w sposób teologiczny, czytanie i analizowanie Pisma Świętego, jakby to nie był tekst Boży. Jak można przykładać te same narzędzia do tekstu biblijnego, jak i do innych analizy, nie wiem, Homera, czy jakiegoś innego tekstu starożytnego. Więc wiecie, to była taka duża kontrowersja wtedy istniejąca także w teologii, a kardynał Bea mówi, no musimy zobaczyć, nie? Czy nie możemy się czegoś od nich nauczyć, czy oni nas nie mogą nauczyć czegoś w analizie tekstu biblijnego, czy by wziąć to pod uwagę. Ale oczywiście też trzeba było wziąć pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Tu nie tylko chodzi o kwestie narzędzi do interpretacji Biblii, ale przede wszystkim samego rozumienia tego, czym jest tekst natchniony, jaka jest definicja natchnienia, czym jest objawienie. Teraz, które księgi biblijne są kanoniczne? Bo wiemy, że różni się kanon ksiąg katolicki od protestanckiego. I również najważniejsza może kwestia, relacja między Pismem Świętym a tradycją i urzędem nauczycielskim Kościoła. Gdzie wiemy i znamy protestancką zasadę sola scriptura. Tylko tekst Pisma Świętego jest tym tekstem do interpretacji Bożego Słowa, a nie tradycja. Tym bardziej nie ma żadnego urzędu nauczycielskiego Kościoła z papieżem na czele, który miałby odpowiadać za jedyną poprawną interpretację tego tekstu. Więc do tych wątków, tego napięcia katolicko-protestanckiego wobec tekstu biblijnego było też sporo. No i w końcu na trzeciej sesji soborowej w 1964 roku został przedstawiony ten tekst do pewnej konsultacji, już przedstawiony ojcom soborowym i oni mieli zgłaszać swoje uwagi. Zgłosili ich tylko 1498 do poprawienia tego tekstu. No więc zaczęły się kolejne prace nad tym tekstem, uwzględniającym te wszystkie uwagi. No i w końcu przyszła czwarta, ostatnia sesja soborowa i zasadniczo papież miał już takie marzenie, żebyśmy nie dyskutowali nad tym tekstem, tylko go klepnęli. No ale kiedy przyszło do głosowania, to okazało się, że 15% zagłosowało, że przyjmuje tekst, ale juxta modum, czyli z pewnymi poprawkami. To oznacza, chcemy dalej nad tym dyskutować. To było 330 głosów, a 47 głosów powiedziało non placet, czyli nie zatwierdza. W związku z tym postanowiono jeszcze raz ten tekst poddać dyskusji i jeszcze raz te uwagi wziąć pod uwagę, ale już nie było czasu, bo już było ogłoszone, kiedy będzie zakończenie soboru. W związku z tym to się działo 20 września, a 11 października został przedstawiony ostateczny tekst pod tytułem Dei Verbum i papież go miał jeszcze przeglądnąć i swoje uwagi nanieść. Także generalnie można powiedzieć, że 20 października 65 roku tekst jest gotowy. 29 października odbyła się ostatnie głosowanie. 2081 głosów za, czyli 98,4% za, 27 przeciw, 6 głosów nieważnych. Czyli można powiedzieć, że osiągnięto gigantyczną jedność, nie? 98%. Można to troszeczkę złagodzić tym, że na sali, kiedy było to głosowanie, było obecnych 2240 osób, co oznacza, że 125 nie zagłosowało w ogóle. Więc można przypuszczać, że nie głosowało, bo nie chciało już popsuć papieżowi humoru i wprowadzać jeszcze z jakichś kontrowersji, bo w tym głosowaniu już nie można było zagłosować tak, ale z uwagami. Albo tak, albo nie. Więc prawdopodobnie nie zagłosowali. Ale nawet gdyby nie liczyć tych głosów, to 92,9% osiągnięto jednomyślność. Natomiast to jest trochę takich, wiecie, historycznych ciekawostek. Natomiast najważniejsze pytanie jest takie, dlaczego to dokument wywołał tyle kontrowersji? To znaczy, dlaczego było tyle uwag i jakby o co tak naprawdę chodziło? Tak jak wam wspominałem, sam Ratzinger już mówił, że problematyczny okazuje się sam tytuł pierwszego schematu De Fontibus Revelationis, czyli o źródłach objawienia. I Ratzinger mówi, tak, to prawda, że w każdym podręczniku do teologii fundamentalnej znajdziemy taki rozdział. Tak, to prawda, że Sobór Watykański I w dokumencie o objawieniu Bożym jeden z podrozdziałów tytułuje w taki sposób. Ale to był tylko tytuł, natomiast sama treść dokumentu, ani przede wszystkim nauczanie Soboru Trydenckiego nie ujmowało sprawy właśnie w taki sposób, żeby mówić o źródłach Bożego objawienia, których uważano, że są dwa. Jednym źródłem Bożego objawienia jest Pismo Święte, a drugim tradycja. Ratzinger mówi, w rzeczywistości Pismo Święte i tradycja nie są źródłami objawienia, ale objawienie jest wcześniejsze dla nich. To znaczy one wypływają z jednego źródła, jeżeli już byśmy mieli mówić, jakim jest objawienie. Bo jeżeli Pismo Święte i tradycja są źródłami dla objawienia, no to to, co wypływa ze źródła, jest późniejsze w stosunku do samego źródła. Mówi, nie, to jest jakieś pomieszanie porządków. Mówienie w ten sposób. I zaznacza on, że tak naprawdę problem bierze się stąd, że zaczęto traktować objawienie Boże w takich kategoriach materialnych, na zasadzie pewnych prawd, wręcz dogmatycznych, że mamy pewien zbiór pewnych prawd, które zostały nam objawione i to jest Boże objawienie. Nie? Czyli pewna ta zawartość, którą gdzie znajdziemy? W Piśmie Świętym i tradycji. Tam one zostały skodyfikowane. Jeżeli w ten sposób zaczniemy traktować Boże objawienie jako po prostu zbiór prawd objawionych i do wierzenia podanych przez Kościół, to wtedy tracimy najistotniejszy wymiar, powie Ratzinger. Tracimy aspekt osobowy i znika nam z horyzontu to, co jest esencją chrześcijaństwa, czyli osoba i wydarzenie Jezusa Chrystusa. W związku z tym, on mówi, trzeba popatrzeć na to, że jest pewne jedno źródło, jakim jest właśnie to objawienie, czyli gdzie Bóg przez słowa, swoje działanie, pewne czyny odsłania swoją tajemnicę i z tego właśnie źródła, jakim jest objawieniem, on tak ładnie to nazwie, wypływają dwie rivuli, czyli dwa strumyki, którymi jest pismo i tradycja, które są niejako środkami do transmisji, przekazu Bożego objawienia. Nie wiem, czy czujecie tą zmianę, jakby jak duża to jest zmiana w ogóle w myśleniu. Nie? Ja jestem absolutnie przekonany, że gdybym jakbym spytał mało w ogóle jakichś obeznanych teologicznie chrześcijan, to w ogóle bym nie umieli podać definicji objawienia, ale jakbym spotkał i spytał trochę bardziej już uformowanych, takich wiecie, z szóstką z religii, co to jest objawienie, to by powiedzieli Pismo Święte. To jest objawienie. A Sobór Watykański II mówi, nie. Pismo Święte, tradycja i objawienie to nie jest to samo. Nie można między nimi stawiać znaku równości. Objawienie jest pierwsze. I z objawienia wypływa Pismo Święte i tradycja. I za chwileczkę jeszcze do tego sobie wrócimy. Ale dlaczego tu tak często pojawia się kardynał Ratzinger? Ano dlatego, że kardynał Ratzinger jest jednym z tych, którzy są współprzygotowującymi ten nowy dokument, który zostanie zatytułowany Dei Verbum. Między innymi od niego wychodzi ta propozycja, żeby zmienić tytuł tego dokumentu o źródłach objawienia na tytuł Słowo Boże. Gdzie przez Słowo Boże nie będzie się rozumiało tego słowa pisanego małą literą w znaczeniu Słowo Boże jako Pismo Święte, tylko będzie chodziło o to, co nas najbardziej interesuje, co jest w centrum, o Słowo Boże pisane wielką literą, czyli o osobę Jezusa Chrystusa. Mówi, zmieńmy w ogóle punkt wyjścia. Nie zajmujmy się materialnie Pismem Świętym, tradycją, ale popatrzmy na głównego protoplastę, na głównego bohatera, tego, w którym wszystko znajduje swoje spełnienie. Na Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca. Ale też chodzi o to, że ten temat jest bardzo osobiście związany z historią życia kardynała Ratzingera. Mianowicie, jak może wiecie, on w bardzo młodym wieku zrobił swoją karierę teologiczną. Mianowicie w 51 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 53 roku obronił swój doktorat dotyczący teologii świętego Augustyna. Napisał go o koncepcie Domu Bożego i Ludu Bożego u świętego Augustyna. I od razu po doktoracie zaczął przygotowywać swoją habilitację. A że trudny to jest temat, to wiem z autopsji. Więc ruszył do szykowania tej habilitacji, mając 28 lat. I postanowił ze swoim profesorem, mistrzem, profesorem Schengenem, przygotować doktorat o teologu średniowiecznym. Skoro na doktoracie zajął się ojcem Kościoła, to teraz weźmie jednego ze średniowiecznych myślicieli, ale fanem świętego Tomasza z Akwinu nie był, więc postanowił wziąć z teologii franciszkańskiej, czyli świętego Bonaventury. I postanowił napisać pracę dotyczącą historii, konceptu historii i konceptu objawienia u świętego Bonaventury. Ruszył ostro do pracy, napisał potężną pracę w bardzo krótkim okresie czasu i jego profesor był zachwycony i bardzo pozytywne recenzje mu dał. Problem polegał na tym, że potrzebna była jeszcze druga recenzja. No i kiedy ten tekst został zatwierdzony na Radzie Wydziału, złożony, został przesłany do drugiego recenzenta, to zaczęło się tam schody. Profesor Michael Schmaus po pierwsze bardzo długo zwlekał z recenzją, twierdząc, że nie ma czasu się tym zająć. Dostał tekst na jesień 55 roku, a oddał recenzję tej habilitacji w Wielką Sobotę 56 roku. Czyli zajęło mu ponad pół roku napisanie tej recenzji. I jeszcze na jednym ze spotkań, jak można się domyśleć, Wielka Sobota, czyli takich świątecznych, kardynałowi, znaczy wtedy nie jeszcze kardynałowi, tylko po prostu młodemu teologowi Józefowi Ratzingerowi powiedział, że nie może przyjąć tego dokumentu, czy tej habilitacji, musi zostać odrzucona, bo powiedział mu, że ani formalnie, ani treściowo nie odpowiada ona obowiązującym regułom nauki. No i szczał. No, informacja, która z nóg powala i przeżył to bardzo mocno wtedy Ratzinger, także zdrowotnie. Przeżył to również bardzo mocno, bo on to bardzo szczegółowo opisuje w swojej biografii, z tego powodu, że chwilę wcześniej przeprowadzili się jego rodzice do niego, do mieszkania, które dostał na wydziale, jako profesor wydziału. I wraz z oblaniem habilitacji musiał zostać zwolniony z wydziału i oddać mieszkanie. I poinformować swoich 80-letnich rodziców, że sorry, ale syn poniósł sromotną porażkę i rodzice się muszą wyprowadzić. I to było dla niego takie bardzo trudne, przynajmniej na to wskazuje. I równocześnie mówi, jakby tłumaczy, skąd ta decyzja Schmausa i uważa, że to było po prostu zagranie personalne. Dlatego, że to jest cytat Ratzingera. Nie mogło mu to pomieścić się w głowie, że opracowałem średniowieczny temat, nie prosząc go wcześniej o konsultację. No więc Schmaus i ponoć kolorowymi ołówkami, że tak to sam Ratzinger mówi, że tekst dostał pokreślany i z uwagami w różnych kolorach, którymi były te wszystkie uwagi zaznaczone. I to, co się jakoś też rzucało w oczy w tych uwagach, to to, że Schmaus generalnie uważał Ratzingera, to będzie kuriozalne, ale jako kogoś niebezpiecznego za modernistę, progresistę, który próbuje podkować fundamenty wiary. Tak mniemano o młodym Ratzingerze. Zobaczcie, jak się czasy zmieniły. I Schmaus ostrzegał na Radzie Wydziału, na której jeszcze raz ten temat głosowano, no bo była jedna recenzja pozytywna Schengena i druga bardzo negatywna Schmausa i zaczęła się dyskusja na Radzie Wydziału, co z tą habilitacją zrobić. No i Schmaus wtedy ostrzegał Wydział, że jak chcecie zatrudniać takiego liberała i modernistę, no to będziecie mieli konsekwencje tego. Ale Schengen obronił pozycję w taki sposób, że nie zwolniono Ratzingera, nie odrzucono jego habilitacji, tylko nakazano mu ją poprawić. No i Ratzinger, jak trochę doszedł do siebie, to zorientował się, że jego praca miała dwie części. Jedną o objawieniu, a drugą o historii teologii. Znaczy o koncepcie historii w teologii Bonaventury. I zobaczył, że ta druga część o historii prawie w ogóle nie ma uwag. I albo Schmausowi już się nie chciało, albo uważał, że jest wszystko ok. I wpadł Ratzinger na pomysł, że pierwszą część odrzuci i odda jako habilitację tylko drugą, dotyczącą konceptu historii o Bonaventury. Zagranie było o tyle ryzykowne, że pierwotna wersja miała ponad 700 stron, a ostateczna wersja miała 180. Więc dość duża redukcja tekstu. No ale ta habilitacja przeszła. Jeszcze ponoć zabawne było to, że w czasie obrony, kiedy jakby doszło do obrony, to Schmaus wrócił do konceptu objawienia i zapytał Ratzingera, czy uważa objawienie za taką rzeczywistość dynamiczną, czy za skończone, statyczne. I nie pozwalając mu dojść do głosu, stwierdził, że jego poglądy o tym, że objawienie jest dynamiczne, przeczą mu wierze katolickiej i są progresistowskie, modernistyczne i zagrażają prawdzie wiary. I wtedy Schengen się wkurzył i zaczęli ze sobą dyskutować. I ponoć cała dyskusja, obrona Ratzingera polegała na dyskusji między Schengenem i Schmausem. I w końcu skończył się czas na dyskusję i Ratzinger nie doszedł do głosu. Ale habilitacja została zatwierdzona. Wiecie, słuchajcie, to nie była tylko taka wycieczka do Ratzingera. Tak naprawdę całe clue tego odrzucenia, tej części o objawieniu u Ratzingera było związane z tym, że Schmaus nie mógł się zgodzić z tym konceptem objawienia, o jakim mówi tam Ratzinger, który stanie się potem wykładnią Soboru Watykańskiego II. Właśnie będzie chodziło o to, że objawienie nie jest tylko takim prostym przekazywaniem niektórych prawd rozumowi, które trzeba przyjąć, ale że objawienie jest historycznym działaniem Boga, którym ta prawda objawia się stopniowo. A co to oznacza? Po pierwsze, że Bóg się objawia w historii, czyli nie jest tak, że objawienie Boże spadło do nas na zasadzie jakby jednej objawionej księgi natchnionej, nie? Nagle jest księga, pum, mamy Boże objawienie, tylko że Bóg objawia się historycznie w konkretnych, kolejnych momentach. I po drugie, że znacznie ważniejsze nie tylko jest to, co Bóg mówi, ale również w jaki sposób to mówi i że jest to związane z Jego i działaniem, i Jego słowami. I też podkreśla Ratzinger, że bardzo ważne dla objawienia Bożego jest to, że musi być również ten, komu się Bóg objawia. Że również myśląc o objawieniu, trzeba myśleć o tym, kto jest przyjmującym to objawienie, bo jak nikomu Bóg nie odsłonił tej prawdy o sobie, no to cóż to było za objawienie, jeżeli nie miał kto tego objawienia przyjąć. Dlatego tak bardzo ważne będzie też patrzenie na objawienie w perspektywie wiary, czyli przyjmowania tego, co Bóg o sobie objawia. No i ostatecznie prowadzi to do takiego stwierdzenia, że objawienie jest uprzednie w stosunku do Pisma Świętego, ale nie jest identyczne z Pismem Świętym, nie jest tożsame z Pismem Świętym. To znaczy objawienie zawsze jest większe od samego Pisma Świętego. I Ratzinger użyje takiego porównania, mówiąc, że zawsze jest tak, że tekst, który jest interpretowany, jest większy od interpretacji. To znaczy w tekście, który mamy interpretować, jest więcej niż to, do czego możemy dojść w interpretacji. Nie? I chodzi o to, że Pismo Święte nam bez dwóch zdań przekazuje to, co Bóg chciał sobie objawić, ale objawienie jest większe od tego, co zostało przekazane w Piśmie Świętym. No i oczywiście, wiecie, jakby ten aspekt, który dzieje się w młodości Ratzingera, parę lat później odegra kluczową rolę wtedy, kiedy on będzie przygotowywał ten dokument Dei Verbum. No i teraz jakby przejdźmy do samego dokumentu i do samej treści tego dokumentu i zobaczycie właśnie, jak te idee się tam znajdują, odzwierciedlają. Pierwszy rozdział jest poświęcony samemu pojęciu objawienia Bożego. I w drugim punkcie, który wydaje się taki najważniejszy, czytamy tak. Spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić siebie samego. i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa Słowo wcielone ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. I potem mówi w ten sposób. Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane. Zobaczcie, co tu zostało powiedziane. Po pierwsze, akcent jest postawiony na sam akt przekazywania. Czyli w ogóle nie ma mowy w definicji objawienia o Piśmie Świętym i tradycji, tylko jest mowa o tym, że Bóg przekazuje pewną tajemnicę swoją, odsłania coś przed człowiekiem o sobie samym i o historii zbawienia, o planie zbawienia. Jest podkreślony ten historiozbawczy proces, nie? Który oczywiście znajduje swoją kulminację, pełnię w Jezusie Chrystusie. I potem w kolejnych punktach, trzecim, czwartym, piątym, będzie opowiedziana ta historia. Najpierw Stary Testament jako przygotowanie Ewangelii, potem punkt kulminacyjny w Jezusie. I w końcu kolejny punkt będzie mówił, piąty, o wierze, która przyjmuje tego Boga, który się objawia. No i dlaczego Bóg się objawia? Tu pojawia się ten podmiot przyjmujący. No objawia się dlatego, że chce zaprosić człowieka do komunii ze sobą. Człowieka, którego traktuje jako przyjaciela, którego chce zaprosić do intymności ze sobą. Bóg nie objawia się po to, żeby o nim ktoś mógł pogadać. Bóg nie objawia się po to, żebyśmy się dowiedzieli paru ciekawostek na jego temat, ale Bóg objawia się personalnie, dla relacji, dla zażyłości, dla komunii, dla miłości. To jest bardzo piękny aspekt tego dokumentu. I co jest jeszcze podkreślone, że dokonuje się to objawienie przez gesty i słowa, gestis verbis quae, czy przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą powiązane. Więc na pytanie o to, w jaki sposób Bóg się objawia, możemy powiedzieć, objawia się w historii przez czyny i słowa, których w tej historii dokonuje. Ciekawe jest, słuchajcie, to, że ta kolejność, czyny i słowa, o tym była też cała dyskusja, czy nie powinno być słowa i czyny. Że wydaje się, że przecież bardziej Bóg się objawił przez to, co mówi. No ale czy faktycznie? Czy więcej o nim wiemy przez to, co powiedział? Czy przez to, co uczynił? Nie? Że ta kolejność nie jest przypadkowa. No i potem, w jaki sposób człowiek odpowiada na to objawienie? Odpowiada przez posłuszeństwo wiary. I którą znów bardzo pięknie definiuje Sobór, mówiąc, że wiara to jest uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego się. Rozum i wola. Czyli wiara nie jest irracjonalna. Wierzyć to nie znaczy przyjmować coś za prawdziwe, mimo że nie ma na to żadnych dowodów. To nie jest ślepe posłuszeństwo. Oczywiście będzie też powiedziane, że wiara przekracza aspekt racjonalny. A już na pewno przekracza rozum rozumiany w sposób naukowy, takiej definicji naukowości. Czyli, że naukowe jest tylko to, co jest udowadniane metodami naukowymi, weryfikowalne. Nie. Wiara jest racjonalna. I dlatego pierwszym podstawowym sposobem do wyznawania wiary i przyjmowania objawienia jest myślenie. I należy się bardzo bać ludzi, którzy mówią, że jestem wierzący, ale niekoniecznie myślący. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Ono najczęściej się nazywa fanatyzm w mniejszej czy większej postaci. Więc ani sam rozum, ani sama wola. Rozum połączony z wolą. Przyjmuje rozumem to objawienie i aktem woli odpowiada na to, co Bóg o sobie powiedział. Następnie przechodzi konstytucja do punktów dotyczących właśnie przekazywania objawienia. I czytamy tam w ten sposób. Bóg postanowił najłaskawiej, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom. Dlatego Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez proroków, którą sam wypełnił ustami własnymi obwieścił, ogłosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże. Polecenie to zostało wiernie wykonane przez apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego. Dzięki Jego sugestii, jak też przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy wiernie, wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Czyli zobaczcie, jaka jest struktura myślenia. Jak jest przekazywane objawienie Boże? Z woli Boga, który chce, żeby całość tego objawienia została dalej przekazana, Chrystus Pan przez swoje czyny i swoje słowa przekazał apostołom wszystko to, co Bóg chciał, żeby zostało przekazane z objawienia. A następnie apostołowie i ich uczniowie spisali swoje doświadczenie tego spotkania z Chrystusem w Ewangeliach i innych pismach kanonicznych Nowego Testamentu. No i dalej mówi dokument. Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Czyli dalej ta treść objawienia jest przekazywana przez tak zwaną sukcesję apostolską, czyli z biskupa na biskupa, z biskupa na biskupa. I oczywiście mam pełną świadomość, że żyjemy w takiej chwili, w takim momencie, w którym powiemy, no ale hello, no przecież ci biskupi no nie przekazują sobie tego tak jota w jota, nie? Że przecież mamy teraz taki moment, że co biskup to inna nauka, tak się mówi, nie? Każdy, jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi tak. Nie? Jeden biskup to, drugi biskup tamto. Nawet doszliśmy do momentu, w którym generalnie dyskutuje się o tym, czy papież przypadkiem nam przekazuje albo nie przekazuje naukę. Czy zatem może to być wiarygodne źródło? I czy jest tak, że aby zaś Ewangelia była zawsze w swojej całości i żywotności w Kościele zachowywana, tu ustanowił biskup. To mamy może wątpliwość co do tego. Ale bardzo ciekawe jest to, że okazuje się, że właśnie prawda w Kościele nie jest wypracowywana na zasadzie demokratycznej. Że wcale nie większością głosów to zostaje przegłosowywane, ale bardzo często mamy takie doświadczenia w historii, że wydawałoby się, że demokracja pójdzie w zupełnie innym kierunku z jakimiś rozstrzygnięciami, jak chociażby IV wiek, to taki najbardziej emblematyczny przykład, kiedy większościowo większość biskupów jadących na sobór do Nicei było arianami, nieuznającymi prawdy o bóstwie Jezusa Chrystusa. A wywozimy z Nicei kredo nicejskie, wyznające Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, jest Bogiem. Więc tutaj jest wskazanie na to przekazywanie objawienia. No i w końcu ósmy punkt, dla nas bardzo ważny. Tradycja ta, wywodząca się od apostołów, rozbija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak i słów przekazywanych. I potem dziewiąty. Tradycja święta zatem i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem wypływają z tego samego źródła Bożego. Zobaczcie, jaka to jest intuicja. Mianowicie intuicja jest taka, żeby pokazać, że niejako tradycja jest znów wcześniejsza wobec Pisma Świętego. Że Pismo Święte nie jest niczym innym, jak spisaniem tradycji. Pismo Święte nie jest podyktowane przez Boga. Na zasadzie takiej, że w któregoś dnia sobie Mateusz usiadł i mówi, mam takie przeświadczenie, że Bóg właśnie do mnie teraz mówi. Teraz mam taki ciąg, nie? I teraz muszę się pisać, nie? Do godziny 18 Bóg mi będzie dyktował Ewangelię i zapisuje każde słowo. Tak czasami dla dzieci się przedstawia natchnienie, nie? Że taki po prostu tekst wpada przez ucho, nie? Temu piszącemu. Kompletnie nie. To jest coś, o czym będzie mówił Benedykt XVI, czy pisał w Verbum Domini, w swojej adhortacji, mówiąc, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi, jak chociażby islam czy judaizm. Jest religią słowa, ale nie księgi. Dlatego, że to nie sama księga jest Bożym objawieniem. Że zobaczcie, Jezus nie zostawia nam swojej autobiografii. Ewangelie nie są niczym innym, jak spisaniem tradycji, czyli spisaniem pierwszego doświadczenia Kościoła w spotkaniu z Jezusem. W tym sensie tam oni również piszą, I dlatego są różnice między Ewangeliami o swoim osobistym doświadczeniu. Tak jakby każdy z nas opowiadał dokładnie to samo wydarzenie, to każdy z nas by zwrócił uwagę na coś innego, co dla mnie osobiście było ważne. Więc wobec całej tej dyskusji, czy w Piśmie Świętym to jest prawdziwe, czy to prawdziwe, czy ten wariant, jeden i drugi, spisany z innego doświadczenia. Dlaczego to jest tak super ważne? Ano dlatego, że na starcie pokazuje, nie można przyjąć zasady protestanckiej sola scriptura. Ponieważ skąd mamy Pismo Święte? No z tradycji. Ono się zrodziło z tradycji. Odrzucenie tradycji jako przekazu Bożego objawienia jest odrzuceniem tak naprawdę Pisma Świętego. Trzeba wtedy w konsekwencji odrzucić całe Pismo Święte. Bo Bóg nam nie podyktował Pisma Świętego jota w jota, nie? W taki sposób. No i podkreśla się rangę tradycji i rangę Pisma Świętego w ten sposób, że mówi Sobór, mają to samo źródło Boże. I to jest w ogóle tutaj super ważne, bo dochodzimy do definicji Pisma Świętego i do definicji tradycji. I Sobór mówi tak. Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na Piśmie. A święta tradycja to Słowo Boże przez Chrystusa, Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom i przekazane w całości ich następcom. Czyli generalnie, czym jest Pismo Święte? Słowem Boga. Czym jest tradycja? Słowem Boga. Jedno przekazane na piśmie, drugie przekazane przez apostołów ustnie i potem dalej w tradycji ich następcom. I dlatego też Sobór powie ostatecznie, że i piśmie, wobec Pisma Świętego i wobec tradycji należy się ta sama cześć. Ta sama cześć. Ja wiem, że to jak się usłyszy, to jest takie trochę, ale jak? Nie, no Pismo Święte to jednak Pismo Święte, no bez przesady, żeby ta tradycja była taka sama. Nie, Sobór mówi, jedno i drugie to Słowo Boga, któremu należy oddawać cześć, należną Słowu Boga. Obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Ale też bardzo ciekawe jest to, że mimo, że zauważamy tu pewną analogię tej czci do czci eucharystycznej wobec Chrystusa, że Sobór też powie w konstytucji o liturgii, że Słowo Boże, które jest proklamowane w liturgii, jest związane z realną obecnością Chrystusa, to jednak, choć gesty czci są podobne, bo zobaczcie, wobec Pisma Świętego i wobec Najświętszego Sakramentu używa się kadzidła, okaza się, niesie się w procesji, są świece jako znak obecności Boga, całuje się ołtarz i Pismo Święte, Księgę Ewangeliarza, to równocześnie liturgia ma taki szczegół. Nie podnosi się księgi, z której się proklamuje słowo, mimo że niektórzy księża to robią, ale wbrew przepisom, mówiąc oto Słowo Boże albo oto Słowo Pańskie. Liturgia wyraźnie podkreśla, że nie wolno, wypowiadając te słowa, podnosić Pisma Świętego, sugerując, że to jest Słowo Boga. To jest księga Pisma Świętego, której należy się cześć i szacunek, ale ona transmituje Słowo Boga. Nie jest Słowem Boga. Przekazuje nam Słowo Boga. Gdzie jest to Słowo? W sercach tych, którzy to Słowo usłyszeli i je przyjęli z wiarą. Słowo Boga się wydarzyło proklamowane w życiu tych, którym było ogłoszone. Tam jest Słowo Boga, nie księga jako taka. Dlatego właśnie to jest to, co podkreśla kardynał Ratzinger. Nie jesteśmy religią księgi, ale religią żywego Słowa. I dlatego nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę. Znów różni księża różnie robią, ale staram się robić to bardzo świadomie, że po odczytaniu Ewangelii, jak zanoszę Ewangeliarz na pulpit, to nie otwieram Ewangeliarza.
To jest ciekawe.
Z tego powodu, że otwarcie Ewangeliarza sugerowałoby, że teraz tu jest Słowo Boga do medytowania. Tak? Przyjdźcie i medytujcie to. Nie. Księga jest zamknięta. Dlaczego? Bo Słowo Boga żyje w tych, którym zostało ogłoszone. Tam jest Słowo Boże. W tych, którzy z wiarą je przyjęli. Więc to nic się tu nie dzieje przez przypadek. I Na sam koniec, bo oczywiście nie będziemy w stanie sobie wszystkich, absolutnie wszystkich punktów przestudiować, ale chciałbym na sam koniec jeszcze dotknąć tematu natchnienia. Bo to jest bardzo ciekawe, czym jest natchnienie. Bo tego też dotyczyła cała ta dyskusja. I czytamy w 11 punkcie Konstytucji tak. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Czyli pierwsza rzecz. Boga mają za autora. Przez natchnienie uważa się, że one Boga mają za autora. Więc na pytanie, czy Pismo Święte jest napisane przez Boga, odpowiadamy tak. Dzięki natchnieniu. Ale zwróciliście uwagę, jak mówi Sobór? Dlaczego Kościół przyjmuje wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu? Uznaje je w całości za natchnione? Dzięki tradycji. Bo zostały przez tradycję apostolską uznane za natchnione. Nie, no ktoś mówi, że to jest, wiecie, to zagadnienie równe temu, czy najpierw było jajko, czy kura. Nie, co jest pierwsze względem czego? Czy można uważać, że tradycja uważa coś za natchnione i potem definiować na tej podstawie natchnienie? No, tutaj jest ten sposób mówienia, tak? Tradycji, czyli w wierze Kościoła zostały te księgi przyjęte za natchnione. Czyli takie, co do których uważamy, że Boga mają za autora. Ale znów zobaczcie, że ta definicja natchnienia nie jest powiedziana, nie jest użyta, czy jakby nie jest, nie ma tu wskazania na to, że natchnienie polega na tym, że zostało to podyktowane. Nie ma w ogóle mowy o żadnym dyktowaniu. Dalej dopowiada w ten sposób sobie. Do sporządzenia ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co on chciał. Czyli Bóg posłużył się ludźmi z ich talentami, zdolnościami, wiedzą, ograniczeniami w taki sposób, że są prawdziwymi autorami tych ksiąg, ale równocześnie w taki sposób, że działając w nich i przez nich powiedział wszystko to, co chciał powiedzieć. Czyli jakoś podsumowując, czym jest to natchnienie? To jest takie działanie Ducha Świętego w człowieku, że sprawia, że ci autorzy, korzystając z całego zasobu swojej wiedzy, swoich zdolności, talentów i ograniczeń, jako prawdziwi autorzy tego tekstu, równocześnie przekazali w nim tylko to, co Bóg chciał. I dlatego też Bóg jest autorem. Więc na pytanie, czy Pismo Święte zostało napisane przez ludzi, odpowiadamy? Tak. Czy zostało napisane przez Boga? Tak. Chesterton mówił, że najbardziej katolickim słowem jest słowo i. I przez Boga, i przez ludzi. Protestanci mówią albo, albo. Mówimy i. I to jest, słuchajcie, bardzo piękne, bo ostatecznie pojawia się jeszcze takie pytanie. No ale w takim razie, czy Pismo Święte przekazuje całą prawdę? Czy ono kłamie? Czy jest absolutnie prawdziwe? I znów odpowiadamy tak i nie. W jakim sensie przekazuje całą prawdę? I mówi Sobór. Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. I tylko tyle. Pismo Święte przekazuje całą prawdę wobec tego, co Bóg chciał nam przekazać dla naszego zbawienia. Nie jest tam powiedziane, że Pismo Święte przekazuje absolutnie prawdę z punktu widzenia historycznego. Że Pismo Święte jest napisane najlepszym możliwym językiem, stylem i z punktu widzenia literackiego jest genialne. Bo nie jest. Jak czytacie Nowy Testament w języku oryginalnym, to pytacie, co za analfabeta to pisał. To się kupy nie trzyma, przypadki się nie zgadzają. To jest pisane kali jeść. Naprawdę, Pismo Święte jest literacko tak słabe, że święty Augustyn przez wiele lat się za to nie brał, bo mówiąc, że mój intelekt na to nie pozwala, żeby czytać tak słabą książkę. Poważnie. Kiedyś wam opowiadałem na jednym z kazań, nie? Że nawet właśnie zaczyna się Ewangelia Marka i mówi, jak powiedział prorok Izajasz. No nie Izajasz. No nie Izajasz to powiedział. Błąd. Wiedzy medycznej też średnio się uczyć. Z tekstu biblijnego. Pismo Święte nie przekazuje całej prawdy, jeśli chodzi o inne rzeczy niż to, co Bóg chciał przekazać dla naszego zbawienia. Ale w tym, co Bóg chciał przekazać dla naszego zbawienia, jest absolutnie prawdziwe. Przekazuje tylko prawdę. I to jest też coś, co było takie wow na Soborze Watykańskim II. Bo co to oznacza? A to oznacza, że interpretując ten tekst, my musimy oddzielać od siebie różne rzeczy. Musimy spróbować dojść do tego, jakie zasadnicze przesłanie chciał przekazać hagiograf, czyli autor tego tekstu, ten ludzki autor. Jakie były jego ograniczenia, jakie była jego wiedza, jaka była kultura wtedy, jakie były zwyczaje, co on tak naprawdę mógł rozumieć pisząc, jak rozumiano dane słowa. To oznacza, że trzeba czytać tekst biblijny z punktu widzenia metody historyczno-krytycznej, czyli analizując właśnie pod kątem historycznym, krytycznie ten tekst. Trzeba analizować ten tekst z punktu widzenia filologicznego, literackiego, czyli odróżniając gatunki literackie, bo inaczej przekazuje się bajkę, fraszkę, mit, a inaczej tekst, który ma pewną narrację historyczną, a znów narracja historyczna starożytna to jest co innego niż narracja historyczna dzisiaj. Davis inaczej pisze historię niż pisał Kadłubek i niż pisali Pliniusz Młodszy na przykład i starszy też. I teraz słuchajcie, zamykając, czy wystarczy w takim razie tylko czytać ten tekst z punktu widzenia historycznego, literackiego? Sobór mówi nie. Dlatego, że ta księga nie ma tylko Boga za autora, ale, znaczy nie tylko człowieka za autora, ale ma też za autora Boga. W związku z tym, oprócz metod takich czysto krytyczno-historyczno-literackich, dzięki którym dojdziemy do pierwotnego przesłania tekstu z punktu widzenia autora ludzkiego, musimy szukać też przesłania, które nam zostawia Bóg co do zbawienia. I dlatego potrzeba też metod teologicznych w czytaniu Pisma. I to jest coś, co było osobistym wyzwaniem do końca życia dla Benedykta XVI. Czy jest tu na sali ktoś, kto przeczytał Jezusa z Nazaretu, Benedykta XVI? Macie lekturę na ten rok. Absolutnie polecam. Ale przeżyjcie wstęp. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy umarli na wstępie. Ale ten wstęp ja wam teraz opowiem. Ten wstęp to jest właśnie całe to przeświadczenie Ratzingera, że po Soborze Watykańskim II doszło do takiej sytuacji, że większość biblistów zaczęło czytać tekst tylko z punktu widzenia metody historyczno-krytycznej i literackiej. W związku z tym ogołociliśmy ten tekst całego jego wymiaru tego bożego i teologicznego i w związku z tym stawia takie pytanie Ratzinger, czym się różni lektura Pisma Świętego przez ateistę, filologa, od lektury człowieka wierzącego? Czy to, że ja jestem wierzący, ma jakiekolwiek znaczenie dla spotkania z tym tekstem? Czy to jest tylko po prostu książka do takiej samej analizy, jak właśnie jakiekolwiek inne dzieło starożytne? I on mówi, potrzeba czytać z dwoma jeszcze elementami. Czyli w ramach tak zwanej lektury kanonicznej. Lektura kanoniczna uwzględnia to, że całość Pisma Świętego bierze się pod uwagę całą treść i jedność Biblii. Czyli, że Stary Testament znajduje wypełnienie w Nowym. Że czyta się nie jako odrębne partie tekstu, ale widząc spójność, całość wszystkich ksiąg biblijnych. Że jeden fragment znajduje wypełnienie w drugim. I że możemy czytać na przykład u Izajasza, czytaliśmy nie to proroctwo, że oto Panna pocznie i porodzi syna. I powiemy, na pewno Izajasz nie mógł myśleć o dziewicy Maryi, myślał pewnie o żonie Achaza. To powie metoda historyczno-krytyczna. A co powie tekst? Co powie metoda kanoniczna? Nowy Testament jednoznacznie interpretuje to proroctwo jako to, które się wypełnia w Jezusie. Bo to jest dziewica, która poczęła i porodziła syna, który przyniósł pokój. Więc to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, która jest nazywana analogią wiary, czyli żeby czytać Pismo Święte w powiązaniu z prawdami wiary dogmatycznymi ogłoszonymi przez Kościół i żeby czytać również w tym samym duchu, w jakim zostało napisane, czyli w Duchu Świętym. Czyli między człowiekiem wierzącym, który czyta Pismo, a człowiekiem wierzącym, który napisał Pismo, spotyka się nagle taka niezwykła harmonia. Ten, który pisał, spotyka się z tym, który czyta przez wiarę. W związku z tym mogę też ten tekst, jakby nie mogę go interpretować inaczej, niż go interpretowano na przestrzeni wieków w tradycji Kościoła, w nauczaniu dogmatycznym. Bo w wierze znajdujemy właściwy sens. No i biorąc pod uwagę te dwa czynniki, to właśnie to będzie to katolickie czytanie Pisma Świętego. I bardzo serdecznie Wam polecam lekturę Jezusa z Nazaretu. Teraz jeszcze mamy ostatnie dni okresu Bożego Narodzenia. Można wziąć sobie, to jest króciusieńki tom, to ma 100 stron tylko, o Bożym Narodzeniu. To była ostatnia część, którą napisał Benedykt XVI na koniec. Niby pierwsza w kolejności, ale jako ostatnią ją napisał. I potem kolejne sobie mieć na cały rok liturgiczny, tą medytację o Jezusie, pisaną z perspektywy człowieka wierzącego. Co nie oznacza, że on tam nie analizuje też historyczno-krytycznie różnych rzeczy, że nie sięga po fachową literaturę, że nie mówi o tym, nie wiem, niezgodnościach. Na przykład jest cały pasus dotyczący, dlaczego daty ostatniej wieczerzy się nie zgadzają między Janem a synoptykami, jak to wyjaśnić. A równocześnie widać wyraźnie, że pisze to ktoś, kto kocha Jezusa i chce mieć z nim osobiste doświadczenie i o nim opowiada. Staje się sam kolejnym z tych świadków, który przekazuje dalej to Boże objawienie.